Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa. W studio witam naszych gości. Pani dr Monika Szetela, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, pani doktor.
Szczęść Boże.
Ksiądz Maciej Flader, student drugiego roku magisterskich studiów uzupełniających dziennikarstwa, również w USK SIM. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani Maria Gądek, studentka, podobnie jak ksiądz Maciej, magisterskich uzupełniających studiów dziennikarstwa. Szczęść Boże. Pani Mario. I pan Michał Kanownik, prezes Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Cyfrowa Polska. Szczęść Boże, panie prezesie.
Szczęść Boże.
Temat dzisiejszych rozmów: szósty kontynent, społeczeństwo wobec wyzwań nowych mediów. Znamy z geografii, myślę, kontynenty, które widzimy na mapie, ale o szóstym co jakiś czas słyszymy, że gdzieś jest, ale pod morzem okazuje się, że niekoniecznie tam, tylko gdzie indziej. Więc może zdefiniujmy na początku, pani doktor, ten szósty kontynent, o którym mamy dzisiaj rozmawiać.
Szósty kontynent, w ogóle idea szóstego kontynentu, konferencji, która odbędzie się jutro u nas w uczelni, wzięła się stąd, tutaj, z tego studia. Jakiś pół roku temu występował tutaj nasz wykładowca, pan Grzegorz Osiński, i on opowiadał o tym właśnie, że istnieje coś takiego, co można by nazwać szóstym kontynentem, najbardziej zaludnionym, bo tam już jest 3,5 miliarda mieszkańców, czyli osób korzystających z internetu, który jest kontynentem łączącym wszystkie kraje, narody, ludy, języki. I to jest, jakby on to nazwał szóstym kontynentem, licząc kontynenty Ameryki razem, Euroazję jako jeden kontynent, Australię, Afrykę i Grenlandię. I szóstym jest właśnie internet tym kontynentem, który wydawać by się mogło, że z jednej strony jest zupełnie przestrzenią wolną, bo tak ludzie myślą o internecie, że można tam wszystko, a z drugiej strony został już tak bardzo mocno podzielony i ogrodzony płotami, drutami kolczastymi, że trzeba byłoby się zastanowić nad tym, czy to jest dalej przestrzeń wolna, czy to jest dalej przestrzeń wspólna, czy ten kontynent jest kontynentem, który jest ciągle kontynentem zdobywanym, czy jest już totalnie zdobytym. I właśnie o tym ma być jutrzejsza nasza konferencja, o tych przestrzeniach, które już są zdobyte w internecie i o tych, które są jeszcze niezdobyte, jeszcze są do odkrycia.
Co warunkuje obywatelstwo na tym kontynencie? Może patrzę tutaj na pana prezesa.
Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia decyduje, w którym miejscu na tym kontynencie się znajdujemy i też gdzie ta granica tego kontynentu się znajduje. To my w momencie, kiedy zaczynamy korzystać z internetu, jego pełnych możliwości, plusów, minusów, zagrożeń, atutów, decydujemy o tym, dokąd zmierzamy, gdzie są granice tego kontynentu, tego internetu, który de facto nie ma granic. Ale to my, nasza wyobraźnia, nasze postępowanie, nasze podejście do tego, co w nim, w internecie robimy, czego szukamy, co tworzymy w nim, bo dzięki niemu też każdy z nas może być twórcą tak naprawdę. To też ogromne możliwości. Więc tak naprawdę granic nie ma. I to my sami decydujemy, czy się na tym kontynencie zmieścimy i jak ułożymy relacje sobie z innymi mieszkańcami tego szóstego kontynentu, bo myślę, że nazwa i podejście do internetu jako takiego szóstego miejsca, przestrzeni, totalnie ponad podziałami, przynajmniej teoretycznie, jest świetnym pomysłem.
A jak nazywa się taki mieszkaniec tego cyfrowego kontynentu? No bo oczywiście Europy Europejczyk, Ameryki Amerykanin, tak i tak dalej, i tak dalej. Czy jest jakaś nazwa dla mieszkańca tego cyfrowego kontynentu?
Myślę, tak samo, jeśli mogę już dokończyć, tak samo jak w kosmosie, gdzie też nie ma granicy i mamy astronautów, tak samo myślę, że internauta to jest świetne podejście do tego. To jest połączenie tej właśnie bezgranica internetu, a jednak z tą ludzką jednostką, która niestety musi tam się cisnować. Myślę, pilnowałbym tego sformułowania internauta, a jeśli chodzi o umiejscowienie tego kontynentu, to myślę, że też idąc terminologią technologiczną, to myślę, on jest coraz bardziej umiejscowiony gdzieś w chmurze, tylko nie tej atmosferycznej, ale tej internetowej.
A tu pani doktor wspomniała, że ten cyfrowy kontynent no, nie jest jednolity, bo wspomniała pani o granicach, jakichś zasiekach, drutach. To znaczy, czy na tym cyfrowym kontynencie możemy wyszczególnić przez analogię państwa czy mieszkańców państw, które są bardziej zacofane technologicznie, nie wiem, może mentalnościowo, zależy teraz, jak zdefiniujemy słowo słowo zacofanie. Czy jest jakieś zróżnicowane obywatelstwo na tym kontynencie?
Myślę, że tak. Można wyróżnić takie cyfrowe podwórka, czyli konkretne platformy internetowe, które przyciągają znaczną liczbę odbiorców. Dziś no niestety w znacznej większości są to amerykańskie konsorcja i przedsiębiorstwa, które stworzyły te platformy, ale rzeczywiście ludzie, jeśli nawet uczestniczą w kilku platformach na raz, to jednak jakby można ich podzielić na tych, którzy głównie korzystają z jakiejś jednej platformy, głównie z innej platformy. I to widać bardzo dobrze, na przykład jeśli chodzi, weźmiemy cenzus wiekowy. Tak, młodsi korzystają z innych platform, w średnim wieku ludzie z innych platform i to są te podziały, które się pojawiają. To też dobrze znane już zbadane przez różnych naukowców zjawisko bańki, które pojawia się w internecie, czyli tego, że tworzymy sobie środowisko w internecie, które jest zgodne z naszymi przekonaniami i dobieramy sobie czy przeglądane strony internetowe, czy znajomych na różnych portalach, takich, którzy są po tej samej stronie, można powiedzieć, barykady, czy to filozoficznej, ideologicznej, czy jakiejkolwiek innej, to też warunkuje w pewien sposób to takie kolejne cyfrowe podwórko. Może to powodować między innymi to, że ludzie w pewnym momencie przestają odbierać innego rodzaju informacje niż te, które sobie wyselekcjonowali i one do nich po prostu nie docierają, ponieważ internet działa na zasadzie inteligentnego algorytmu, ale to jest ciągle algorytm, czyli maszyna, która ma wpisane pewne dane wejściowe i na jej podstawie ma wyprodukować dane wyjściowe. Czyli ona będzie się bardzo schematycznie posługiwała, nie będzie tak elastyczna nigdy jak człowiek. Nawet jeśli ta sztuczna inteligencja, która raczkuje tak w internecie, rozwinie się jeszcze bardziej, nigdy nie będzie miała, przynajmniej tak mi się wydaje, że w najbliższym czasie nie będzie miała takich możliwości, jakich ma człowiek, jeśli chodzi o elastyczność swojego postrzegania świata. Algorytm ma zadane jakieś zadanie, ma zebrać jakieś informacje i on to robi i nam wtedy przedstawia. I my wtedy, to są nasze mury, które my sobie sami stawiamy. To jest jeden aspekt. My sobie sami stawiamy. Drugi aspekt to jest taki mury, które nam stawiają nie tyle dostawcy internetu, co właśnie właściciele tych platform. Czyli ograniczenia jakieś, które oni stawiają. Jasne, że są z jednej strony ograniczenia technologiczne, czyli jeśli ktoś ma dostęp do internetu, który ma słabszą moc, mniejszy przesył danych, to nie może korzystać w pełni ze wszystkich możliwości internetu. No, gorzej mu wtedy oglądać filmy, czy jakieś takie inne materiały, które są wideo, łatwiej jakieś tekstowe. Więc to też jest na przykład element podziału. Wtedy można podzielić na te mniej rozwinięte, bardziej rozwinięte części. I to się pokrywa trochę z regionami w świecie rozwijającymi się bądź rozwiniętymi, ale nie zawsze. Nie zawsze. Stąd też pomysły wielkich twórców internetowych na to, żeby w tych terenach mniej rozwiniętych, żeby ten internet rozwinąć. W ogóle jest ciekawa sytuacja jest taka, całkiem niedawno czytałam, że więcej ludzi na Ziemi w 2018 roku ma dostęp do internetu niż do czystej wody pitnej. I to jest coś, co powinno nam dać bardzo do myślenia, w jaką stronę, w którym kierunku idzie rozwój technologiczny i dokąd zmierzamy jako, nie tylko jako społeczeństwo tutaj powiedzmy polskie czy europejskie, ale w ogóle jako ludzkość na świecie.
Czytałem też takie opracowanie, że GAFA tutaj, czyli Google, Amazon, Facebook, Apple, to no można powiedzieć takie platformy, takie firmy, których dochód, czy gdybyśmy porównali PKB tradycyjnego państwa z tymi firmami, wielokrotnie nieraz przewyższa PKB danego państwa, a więc w zasadzie to są już firmy globalne, które stają się potężniejsze niż państwa. Czy tutaj też mamy do czynienia z jakąś taką, może nie tyle rewolucją, co ewolucją także takiego tradycyjnego obywatelstwa i w ogóle naszego funkcjonowania?
Zdecydowanie. Myślę, że to nie tylko jest kwestia budżetu, którym te firmy dysponują, ale także siłą ich tych firm są właśnie dane, nasze dane, które my codziennie wpompujemy w ten krwiobieg internetowy, korzystając z naszych portali społecznościowych, czy oglądając filmy na YouTubie, czy szukając informacji w Google. A najlepszym przykładem tego, jak można to źle wykorzystać, są choćby ostatnie przesłuchania przed kongresem twórcy Facebooka, który pokazał tak naprawdę, jak algorytmem facebookowym można było manipulować, żeby wygrać wybory w Stanach Zjednoczonych. W Europie na szczęście regulacje są bardziej restrykcyjne i to w takim kształcie byłoby niemożliwe, całe szczęście. Natomiast to jest taka próbka, pokazanie, jaka siła drzemie w internecie. I jeżeli on będzie on źle wykorzystany, ten jego potencjał, ta jego siła sprawcza, która w nim drzemie, to jest bardzo źle. Tylko bardzo ważne, żebyśmy my, jako użytkownicy tego internetu, robili to rozsądnie. Wiedzieli, wyznaczyli te granice sobie i mieli świadomość tego, że o czym pani doktor mówiła, rzeczywiście internet żyje z algorytmem, ale ten algorytm układany jest na podstawie tego, co my w internecie robimy. To są nasze dane, które internet układa sobie w pewien algorytm, ciąg myślowy i wysnuwa pewne wnioski. Im więcej danych ze swojego życia prywatnego, osobistego tam wtłoczymy, tym więcej ten internet będzie mógł za nas decydować, podpowiadać, co najmniej podpowiadać nam pewien tok rozumowania, sposób myślenia, reklamy, filmy, przekazy, które będą nam się wyświetlały na ekranach komputerów, czy laptopów, czy smartfonów.
A czy mamy dalej wierzyć, że jacyś złoci chłopcy, czy no, nie chciałbym tutaj wyjść na seksistę, może złote dziewczęta, tak? Gdzieś tam w Palo Alto dla lepszego świata, jak mówił Mark Zuckerberg przed połączonymi komisjami Kongresu Stanów Zjednoczonych, że to jest dla lepszego świata, dla jednoczenia ludzi, że ta wizja cały czas mu przyświeca. No raczej widać z tego przesłuchania, ale też z tego, co się stało, że nie do końca ta wizja dzisiaj, może kiedyś taka była, ale dzisiaj raczej bardziej minusy tego funkcjonowania przebijają się, aniżeli plusy. Czy możemy dalej wierzyć? Tu pytanie do studentów. Jak wy patrzycie na takie platformy, media społecznościowe jak Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, cokolwiek z tego typu?
No, na pewno z jednej strony są wielkim dobrem, no bo pomagają rzeczywiście komunikować się, pomagają docierać do pewnych rzeczy. Ale to, co pokazuje ta ostatnia afera związana z Facebookiem, no każe zastanowić się bardzo mocno na ten temat, co my tam właściwie robimy, co chcemy przez to osiągnąć. Czy to jest tylko komunikacja, czy to jest coś więcej? Mark Zuckerberg, on przed rokiem wydał takie piękne manifest, myślę, że można powiedzieć manifest, w którym mówił, że zróbmy świat lepszym, stwórzmy taką wspólnotę, która będzie walczyła z wykluczeniem społecznym, która będzie walczyła ze spychaniem na margines życia tych, którzy mają jakieś inne myślenie, inny sposób myślenia, ale okazuje się, że to były tylko piękne słowa, które jednak zupełnie się nie realizują, ponieważ widzimy, że tak naprawdę te media społecznościowe, one w dużej mierze bazują na marketingu i na tym, żeby dostosować, czy raczej stworzyć takie warunki, które będą sprzyjały dobremu, opłacalnemu marketingowi, czyli dostosowaniu jakichś tam reklam do potrzeb odbiorcy. I myślę, że przez ten pryzmat, może to nie jest jedyny pryzmat, ale bardzo ważny i w ten sposób musimy patrzeć na media społecznościowe, żeby nie dać się nabrać na to, że to jest budowanie nowego, lepszego świata. A jeżeli budowanie nowego, lepszego świata, to właśnie w takiej wizji, jak to widział autor tej powieści.
Ja myślę, tyle dodam od siebie, że warto te nasze przemyślenia tutaj podsumować jednym zdaniem, że media, telewizja, internet, wszystko to jest jeden wielki biznes. Biznes, który po części chce się dorobić na naszej naiwności, na naszej nieświadomości. I chociażby takie wydarzenie, jak to ostatnie przesłuchanie Marka Zuckerberga, pokazuje nam i chyba uświadamia. Ja mogę powiedzieć, że całkiem przypadkowo trafiłam, gdzieś tam przeglądając Facebooka, trafiłam na to przesłuchanie i nie byłam chyba świadoma tylu rzeczy, których się tam wtedy dowiedziałam. I ostatnio nawet czytałam wyniki jakiegoś badania, w którym no, naukowcy dowiedli, że wystarczą 3 nasze posty gdzieś na jakimkolwiek portalu społecznościowym, aby już zbudować naszą tożsamość, aby dowiedzieć się, kim jesteśmy, jak dopasować te dane, które wyskakują gdzieś tam z boku w reklamach, tak niewinnie wydawałoby się nam. I tak niewiele wystarczy, żeby oni dowiedzieli się, jaką mamy osobowość, jaki mamy charakter, jakie mamy zapotrzebowania. A jeżeli każdy z nas dziennie publikuje kilkanaście takich postów, to oni mają nas po prostu na tacy. I często też pracodawcy wykorzystują nasze profile społecznościowe jako takie CV. To nasze CV papierowe, które często wysyłamy do miejsc pracy, poszukując pracy, no i często są jakoś gdzieś tam drugorzędne, one są gdzieś z boku, a często sprawdzają to, co wrzucamy do sieci.
No właśnie, bo ten manifest i te takie, powiedziałbym, optymistyczne hasła typu uczyńmy świat lepszym, łączmy ludzi, bądźmy egalitarni, tutaj wszyscy mają takie same prawa, obywatelstwa na cyfrowym kontynencie, mało tego, poszerzajmy ten cyfrowy kontynent. No ale ktoś ten algorytm napisał, ten algorytm został napisany w konkretnym celu. Ktoś te regulaminy, których nikt nie jest w stanie przeczytać, nawet poszczególne wersje tych regulaminów są jakoś tak w nazwach zakodowane, że to jest też ciąg poszczególnych cyfr i nawet nie zwracamy uwagi, że już ten regulamin uległ zmianie, bo cyferka końcowa już jest wyższa aniżeli poprzednia. No ale jak nie będziemy klikać tak, 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 no to nagle nie możemy nic zrobić. To znaczy, czy my jesteśmy mieszkańcami, właścicielami, współwłaścicielami tego cyfrowego kontynentu, czy po prostu, czy użytkownik to brzmi dumnie? O, tak bym zapytał, bo...
Jesteśmy lokatorami po prostu. Być może nie, nawet nie dzikimi, z pełnymi prawami, jakie ma lokator w wynajmowanym przez siebie budynku, bo my korzystając z tego internetu, płacimy każdym swoim wpisem, każdą swoją frazą, którą wpiszemy w wyszukiwarkę, to płacimy różnym firmom właśnie w postaci tych danych za to, że mamy możliwość korzystania z tego. Oczywiście internet to również fake newsy, to również język nienawiści, z którym choćby w Europie próbujemy bardzo skutecznie walczyć. Natomiast no, trochę muszę bronić tego internetu. Internet to też jednak jest dobre narzędzie. Nie ma w tej chwili na świecie lepszego narzędzia, żeby dotrzeć do najdalszych zakątek świata z kulturą, wiedzą, edukacją, informacją. To dlatego właśnie w wielu państwach na świecie, jak choćby Rosji, internet jest bardzo ograniczany, żeby nie wykorzystywać internetu do szerzenia niewygodnych dla władzy informacji, które mogłyby zwrócić uwagę na pewne, że da się inaczej żyć choćby w Europie Zachodniej, że demokracja wygląda nieco inaczej niż na przykład w Rosji. Więc to też jest ogromne narzędzie mogące służyć szerzeniu dobra. Natomiast oczywiście to wszystko zależy od tego, kto tym narzędziem posługuje się, ale też jak my się do tego poddajemy, czy w sposób inteligentny, myślący podchodzimy do tego, co się w internecie dzieje i co my sami robimy w internecie, czy też po prostu jesteśmy takim biernymi odbiorcą tylko tej treści, która jest w każdej milisekundzie na świecie do naszych umysłów tłoczona. Ja mam nadzieję jednak, że ten odsetek internautów, którzy świadomie, kreatywnie bardzo często podchodzą do internetu, czyli potem wykorzystać jego potencjał, jego narzędzia, choćby w zakresie edukacji, kultury, czy również polityki, ale w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, będzie rosła. A ten odsetek internautów, którzy podchodzą do internetu i cyfrowego świata jako takiego zimnego biznesu, którym trzeba wycisnąć tego konsumenta maksymalnie dużo i wtłoczyć do własnej kieszeni, to jednak jest mniejszość. Na te 3,5 miliarda ludzi, a pewnie za parę lat to będzie i 5 miliardów ludzi mających dostęp do internetu, w takiej masie siłą rzeczy większość, absolutną większość stanowią zwykli konsumenci, którzy po prostu potrzebują wiedzy, informacji, rozrywki również. I mam nadzieję, że ta rzesza internautów będzie decydowała w przyszłości, jak ten internet, jak ten cyfrowa rzeczywistość będzie wyglądała i czemu będzie służyła.
Mark Zuckerberg nie wykluczył, bo gdzieś takie pytanie padło, że być może pojawi się w przyszłości taka wersja płatna Facebooka, gdzie będziemy lepiej chronieni, nie wiem jak to określić.
Mniej wykorzystywani,
a biedota albo ci, którzy nie zamierzają za to płacić, no, będą po prostu towarem. Tak, bo tutaj będziemy płacić, więc dorzucimy się, a jak nie płacimy, to sami stajemy się takim towarem. Czy to też nie pokazuje, że ta wizja właśnie lepszego, pięknego świata no w zasadzie już jej nie ma?
Tej wizji chyba już nie ma, ponieważ jak pokazują statystyki z ubiegłego roku odnośnie korzystania nastolatków w Polsce z internetu, to inicjacja, ona w okolicach 9 bodajże roku się zaczyna. I widzimy, że właściwie i oni nie są jakimiś innymi użytkownikami internetu. Ci, którzy mają 9 lat, ci, którzy mają 29, są takimi samymi. A zatem widzimy, że oni są narażeni na to, że, no, że stanią się takim trochę, może nie mięsem armatnim, ale no, takimi, którzy będą bardzo mocno wykorzystywani na różne sposoby w internecie. A co za tym idzie? No, jest to ta strona internetu, która... ta ciemna strona internetu, a zatem to są ci ludzie, którzy, ci młodzi, którzy nie do końca są, albo czasami w ogóle nie są świadomi tych zagrożeń i tutaj trzeba pewnie, potrzebne jest chyba jakieś mechanizmy, których do tej pory nie ma, które chroniłyby. Oczywiście są rodzice, są nauczyciele, ale mimo wszystko ci młodzi ludzie są w internecie, korzystają prawie że bez ograniczeń, bo te badania też pokazują, że właściwie w ponad 50% ich rodzice nie sprawują kontroli nad tym, co oni przeglądają w internecie. I to chyba też jest jakiś problem, bo, no bo widzimy, że każdy, kto jest twórcą, a w internecie właściwie każdy jest twórcą, może wpływać na ich myślenie, na ich przyszłe preferencje, różnorakie, a zatem tworzą nowe pokolenie, tych pokoleń nowych już cyfrowych trochę jest, ale te zmiany idą jeszcze głębiej i głębiej i to chyba jest zastanawiające odnośnie takich jeszcze ciemnych albo zagrożeń stron, albo zagrożeń internetu.
Ale czy mamy przekonanie, że starsi są bardziej świadomymi użytkownikami internetu aniżeli młodsi, bo jeśli starsi mieliby pilnować młodszych, no na przykład swoje dzieci, no to musieliby sami być bardziej dojrzali i wychowani do tego, ale przecież dawniej w ogóle wychowania do odbioru tych mediów nie było, więc no skąd mieliby mieć taką wiedzę?
Dokładnie, to jest, moim zdaniem to jest nie kwestia regulacji. Internetu nie da się uregulować żadnymi przepisami, czy też nakazami lub zakazami. Internet nie da się uregulować czegoś, co nie ma granic, tylko wyobraźnia nasza ogranicza, gdzie ten internet się skończy. To, co ojciec powiedział, kiedyś nie było internetu, więc my nawet, nasze pokolenie, nie jest wyedukowane, jak z tego internetu korzystać. Więc kluczowym elementem jest budowanie świadomości, edukacji już i to u wszystkich, i u dzieci, i u dorosłych, i u starszych, bo idziemy jako państwo, jako społeczeństwo europejskie i światowe w kierunku upowszechniania serwisów cyfrowych, choćby dokumenty administracyjne, choćby możliwość załatwienia spraw przez internet. To jest rzeczywistość. Nie możemy obrażać na rzeczywistość, na rozwój, ponieważ musimy cofać się. Znaczy, to, co się dzieje w internecie, w całym świecie, to jest dzisiaj i jutro i tego już nie zmienimy, więc musimy się nauczyć z tego korzystać w sposób odpowiedzialny. Stąd tak ważna jest moim zdaniem edukacja, budowanie świadomości zagrożeń, ale także przede wszystkim być może właśnie plusów i zalet, jak mądrze z tego korzystać. A ostrożny byłbym z zakazami i nakazami, bo to do niczego dobrego nas obawiam się nie doprowadzi.
Ale czy państwo, na które płacimy podatki, powinno nas chronić przed tymi gigantami cyfrowymi, internetowymi, jak Google, Facebook i tak dalej, i tak dalej? Czy powinno nas uchronić przed tym, że na przykład nasze dane są agregowane, że my możemy sobie usunąć z profilu swojego jakieś zdjęcie, a one i tak jest na serwerach takiego czy innego dostawcy i w zasadzie zgodziliśmy się na to, korzystając z tego w ogóle bez naszej wiedzy, bez naszej świadomości. Kiedy teraz ludzie robią sobie paczki Polski po tej całej aferze i patrzą, co Facebook zgromadził na ich temat, to są przerażeni, bo to mogą być SMS-y, to jest łączenie telefonów, to jest łączenie maili, kontaktów, nawet z nazwiskami, treści poszczególnych. Tu nie chodzi tylko o wiedzę wyrywkową. To jest agregowanie i to jest łączenie jedno z drugim. I w zasadzie człowiek jest jak na patelni. To jest niezwykle niebezpieczne. Czy państwa nie powinny tutaj, na które my płacimy, bronić obywateli przed takimi gigantami?
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie, dlatego że nie ma obowiązku korzystania z Facebooka. To co innego niż jeśli mamy obowiązek jakiś, nie wiem, logowania się w jakiejś platformie rządowej, która nas obliguje do, no nie wiem, choćby teraz przypadek rolników, którzy muszą przez internet składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji. Więc oni muszą to zrobić. I wtedy ta konkretna organizacja, instytucja ma obowiązek ich chronić, bo oni są zobligowani, bo inaczej nie mogą. W wersji analogowej, papierowej nie mogą już składać wniosków. Taki przykład. A z Facebooka jest masa osób, która nie korzysta z Facebooka. Dlaczego na przykład jedni mieliby być właśnie, jakieś środki miały być wyasygnowane do bo nie ma obowiązku korzystania z Facebooka. Nikt nie musi korzystać z tego Facebooka. I ktoś, kto zakłada sobie konto na Facebooku, powinien być świadomy tego, że jest to serwis, który w taki sposób się zachowuje, że zbiera, kolekcjonuje nasze dane. Tak, być może jest to coś bardzo kontrowersyjnego.
Ale pani doktor, myśli,
że nie,
że kiedy ludzie wchodzą na to, ten regulamin jest tak jasno napisany, albo mają taką wiedzę, że twoje zdjęcia nie należą do ciebie, twoje filmy nie należą do ciebie, twoje kontakty w książce, jak złączysz je z Messengerem, nie należą już do ciebie, będziemy je wszystkie mieli.
Ludzie powinni to wiedzieć i tutaj jest jakby element dla nas, tak? Czyli powinniśmy edukować, mówić o tym ludziom, że to tak właśnie działa. I wtedy ludzie powinni się zastanowić, czy oczywiście im się opłaca korzystanie, bo to rzeczywiście, ja się zgadzam, że to jest wiele korzyści z tego, jeśli korzystamy sobie z Facebooka czy jakiejkolwiek innej platformy, ale płacimy za tą cenę. Tak? Bo jakby nie ma, któryś z prezydentów powiedział, że nie ma za darmo obiadów, tak? Amerykańskich. Nie ma, internet nie istnieje za darmo. I to jakby to ludzie, ta era, kiedy internet istniał za darmo i w internecie można było zrobić wszystko, już dawno minęła. I to ludzie muszą mieć tego świadomość. I to jest tak, nie zakazy i regulacje, nie obostrzenia i kolejne zasieki, tylko świadomość tego. Wtedy, kiedy ludzie będą świadomi i sami będą mogli zdecydować, tak, ja się zdecyduję płacić swoimi kontaktami i swoimi zdjęciami za to, że mam możliwość komunikowania się z 1000 osób, które mam znajomych. Ile ksiądz ma znajomych na Facebooku?
O, 1000.
No na przykład, tak? Ja mam chyba gdzieś około 300, więc ja jestem...
Ramię przyjdą następne zaproszenia i następna wiedza.
Dokładnie.
Przed wejściem do studia zastanawialiśmy się trochę z razy kuliszy, w którym momencie zaczniemy się ze sobą nie zgadzać na przykład. I chyba doszliśmy do momentu takiego, gdzie mamy troszeczkę odmienne podejście. Znaczy, zgadzam się z panią doktor, że nie te zasieki, tylko edukacja. Natomiast wracając do początku wypowiedzi, to nie to kwestia, czy państwo powinno albo musi chronić nas, obywateli, przed tym, ale państwo to już robi. Bo mamy jednak regulacje w zakresie choćby wykorzystywania tych danych. Nie gromadzenia, bo gromadzenie danych jest to zupełnie normalne na amerykańskich serwerach, ale w Europie nie dałoby się wykorzystać tych danych tak, jak to w Stanach zostało zrobione. Mamy nieco ostrzejsze, restrykcyjne zapisy w tym zakresie. Mamy choćby wielką kampanię, którą same firmy zaczęły odnośnie fake newsów, żeby walczyć z fake newsami. I to akurat jest bardzo ważne, państwo akurat takie działanie się angażowało po stronie tej walki. Mowa nienawiści. Tutaj absolutnie jestem zwolennikiem walki nawet regulacyjnie z tym zakresem. Oczywiście odpowiedzialnie i mądrze, żeby nie zamykać też zbytnio tej swobody wypowiedzi. Ale z drugiej strony ta granica, gdzie państwo, czy też administracja, czy to europejska, czy polska, powinna ingerować, jest bardzo niestety cienka. I jeśli mówimy na przykład o dostępie do informacji, to tu już ta granica jest bardzo cienka i ryzykujemy bardzo łatwo przekroczenie ją. Choćby dzisiaj w Europie mamy dyskusję o prawie autorskim w cyfrowej rzeczywistości i jeżeli pewne zapisy wejdą w życie, które Komisja proponuje europejska, to grozi nam to, że w internecie będziemy mieli problem z dotarciem do informacji, a przynajmniej ta informacja będzie droższa, będziemy musieli za nią zapłacić, dotrzeć do kontentu informacyjnego. Stąd tak ważne jest, żebyśmy te regulacje, które w tym zakresie są niezbędne, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, czyli odpowiednie choćby zabezpieczanie naszych danych, które już te platformy posiadają. Tu jest jak najbardziej państwo powinno to robić. Z drugiej strony nie możemy pozwolić, żeby państwo zbyt daleko ingerowało w tą wolność, swobodę wypowiedzi, wymianę informacji w internecie. A po trzecie, tu się zgodzimy absolutnie chyba wszyscy, że musimy jak najwięcej siły i środków przeznaczyć na edukację. Na edukację, edukację i jeszcze edukację w internecie i to wszelkich możliwych pokoleń, wszelkich środowisk, państw, regionów świata. Im większa edukacja, im większa świadomość tego internetu, tym będzie bezpiecznie dla nas wszystkich.
To jest sytuacja właśnie, która nie miała precedensu chyba w historii, jeśli chodzi o edukację, tak? Czyli ten tradycyjny model, że starsi edukują młodszych, tutaj zupełnie się nie sprawdza. Po pierwsze, z tej przyczyny, o której ojciec mówił, tak? Ci starsi nie są sami wyedukowani. Z drugiej strony jest to bardzo dynamiczne, ta rzeczywistość internetowa. I ci starsi, którzy mogli być tymi mentorami dla młodszych, nie nadążają bardzo często za tą rzeczywistością, ale też różnica pokoleniowa powoduje to, że ci starsi są zainteresowani czymś innym niż młodsi i nagle nie spotykają się w tych samych miejscach, jeśli chodzi o internet. Co innego zupełnie ich interesuje. I to jest naprawdę ogromnie trudne, żeby wyedukować kolejne pokolenia w takim stopniu, żeby one były świadome właśnie tego wszystkiego, tych wszystkich obostrzeń i tego wszystkiego ciężaru, który niesie ze sobą w dzisiaj internet. Ja myślę, że to się będzie dalej rozwijało. Mi się bardzo spodobała ta metafora, że my jesteśmy lokatorami w internecie. Że jesteśmy najemcami internetu, my nie jesteśmy właścicielami. Od choćby, ja nie wiem, na ile nasi widzowie mają taką świadomość, ale najbardziej popularną wyszukiwarką w Polsce jest wyszukiwarka Google. I jest to według różnych danych, ale jest to około 96% użytkowników internetu, którzy używają tej właśnie przeglądarki. To jest zupełny monopolista, jeśli chodzi o algorytmy wyszukiwania. Myśmy rozmawiali całkiem niedawno z dziennikarzami na temat dekoncentracji mediów, tak, że dbamy o to, żeby te media nie były, żeby nie było monopolu, żeby był pluralizm, ale nie dbamy zupełnie właśnie o to w internecie, żeby był, bo tutaj nie ma takiego precedensu, nie ma takiej gazety, która ma 96% audiencji, a Google ma. A Google ma i nikt o tym nie mówi, bo jest to bardzo proste urządzenie, przydatne, łatwe w użyciu. Niektórzy mówią, że lepsze niż inne wyszukiwarki. Owszem, ale ono włada 96% umysłów ludzi w Polsce.
A co za tym idzie, że 96% należy do Google? Co za tym idzie? Bo ktoś powie, no dobra, korzystam z tego, no i co z tego? I jak to na mnie wpływa?
Tak, proszę. Samo jak Facebook wykorzystuje nasze dane, tak samo Google wykorzystuje to, że mamy połączonego z wyszukiwarką, mamy połączony także Gmail, czyli pocztę, czyli jest dostęp do naszych wiadomości. Jest także dysk Google, na którym możemy przechowywać nasze dane.
Kalendarz, zdjęcia, oglądanie.
To jest wszystko połączone.
Tak.
Więc jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy choć trochę anonimowi w tym, że mamy właśnie taką prywatną skrzynkę, czy wysyłamy prywatną wiadomość, to jesteśmy w wielkim błędzie. Bo te informacje, które my przesyłamy, ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, często gdzieś wyjeżdżając za granicę, konsultując powiedzmy ze znajomymi cele naszych wyjazdów, gdzieś właśnie chociażby na Messengerze, potem na Facebooku pojawiają mi się reklamy tych właśnie miejsc. Chociaż nie wyszukuję ich na przykład bezpośrednio w wyszukiwarce, ale jest to jedynie rozmowa na Messengerze, więc to są naczynia połączone i wszystko, to wszystko się łączy, więc nie liczmy na to, że będziemy anonimowi, bo tak niestety nie jest.
To stare przekonanie, to przekonanie, które ma wielu ludzi, że a cóż oni, jakby jaką korzyść mogą mieć z tego, że oni będą zbierali o mnie informacje? Jestem zwykłym, szarym człowiekiem, wiodę sobie zupełnie zwyczajne życie. Jaką będą mieli z tego korzyść? To właśnie mają ogromną korzyść, te firmy mają ogromną korzyść właśnie ze zbierania informacji o społeczeństwie szeroko, tak? To nie chodzi o to, żeby teraz zbierać informacje tylko o celebrytach, o politykach, o społeczeństwie, bo dzięki tym można poznać nastroje. pokoje społeczne. To można zwyczajnie stosować inżynierię społeczną, która badając nastroje będzie podpowiadała decydentom, co mają robić albo czego mają
czyli
nie robić.
Na przykład na danym terenie obserwuje się, że jest wyszukiwanie jakiejś partii politycznej X, prawda, na innym jest Y.
Tak jest.
I w związku z tym można zlokalizować, bo to wszystko i GPS-y, i adresy IP, w zasadzie wszystko jest z sobą łączone, no bo temu to służy, więc można z dokładnością uderzać w target, tak, i w zasadzie mieć wpływ na co? Na wybory polityczne? Czy tego typu firmy, czy tego typu firmy jak Google, Facebook i tak dalej, w zasadzie oni nam zastąpią, czy będą mieli największy wpływ, nie polityk, który się prezentuje, tylko kreacja tego polityka, tego lub innego, będzie miała wpływ na to, kto będzie prezydentem, kto będzie premierem, kto będzie naszym reprezentantem?
Myślę, że tu jest trochę inne podejście w tych dwóch firmach, bo o ile w Facebooku, mamy przykład amerykański, gdzie wprost wykorzystywano te dane do algorytmu, żeby wykorzystać je w wyborach prezydenckich, dedykując konkretny przekaz do regionów, a wręcz właśnie do poszczególnego Amerykanina, żeby on wiedział, co chce oglądać, a przez to też sztab Trumpa wiedział dokładnie, co ci ludzie chcą usłyszeć od niego w danej miejscowości, czy nawet ulicy. I taki przekaz można indywidualizować na Facebooku, a generalnie w internecie. Ale z drugiej strony mamy właśnie wyszukiwarkę, która, myślę, tu bardziej bym postawił na kwestie biznesowe, bo tam ona pozwala lepiej sprzedać część produktów. Bo jeżeli na przykład w wyszukiwarce X, żebyśmy nie reklamowali konkretnej, wpiszemy słowo telewizja, to w zależności od tego, jaki algorytm będzie użyty, to albo na pierwszym miejscu pojawi się Trwam, TVP, TVN, Polsat, albo odwrotna kolejność. Stąd na przykład pozycjonowanie stron internetowych w wyszukiwarkach polega na preferowaniu pewnej kolejności wyświetleń osób, które wyszukują poszczególne hasła. Więc o ile politycznie pewnie łatwiej będzie wykorzystać dane, które na Facebooku gromadzimy i wysyłamy, czy też właśnie w rozmowach ze znajomymi można je wykorzystać później w praktyce, o tyle wyszukiwarki internetowych, one niosą ogromne ładunki biznesowe ze sobą. Znaczy tam możemy po prostu kierować konsumenta na konkretne płaszczyzny sprzedażowe, produktowe, informacyjne, tak żeby on trafił w odpowiednie miejsce.
Choć co jakiś czas pojawiają się informacje przekazywane z imienia i nazwiska, także przez dziennikarzy, którzy występują w takich czy innych telewizjach, mediach tradycyjnych, którzy mówią, że na przykład ileś tysięcy nagle przybywa choćby tych followersów, tych, którzy idą za jego profilem i ponieważ jest to dziennikarz prawicowy, to za 2-3 dni już 8 tysięcy ubywa, tak żeby to było konstans. Nie dzieje się tak, nie słyszymy tego w przypadku dziennikarzy, celebrytów czy innych tam profesji kojarzonych bardziej z lewicą, lewactwem, raczej z prawicą. To prawica skarży się na to, że coś na tych portalach społecznościowych jest takiego, że nie pozwala im się rozwijać. Albo ich mowa jest określana jako hejt, a mowa dokładnie ta sama, tylko że z innej strony już nie jest określana jako hejt. Jak na to patrzeć? Bo to też ma przecież wpływ na docieranie z komunikatem, ze swoją wizją świata do ludzi.
Myślę, że nie trzeba daleko szukać. Chociażby na naszym polskim Facebooku cały czas są blokowane fanpage'e chociażby środowisk narodowych, Młodzieży Wszechpolskiej czy Marszu Niepodległości. To jest notorycznie robione. Często sobie przeglądam, wchodzę chociażby na te fanpage'e i widzę, że tych lajków ubywa. Za chwilę te lajki trzeba zbierać od zera, od nowa, bo komuś to po prostu nie pasuje. I też takie właśnie niezależne media czy środowiska generalnie niezależne są takim jedynym kanałem, dzięki któremu możemy dowiedzieć się czegoś innego niż tylko to, co serwuje nam Polsat czy TVN, czyli te główne mainstreamowe media i widzą widocznie w tym zagrożenie. Więc nie ukrywajmy też, że Facebook jest takim stricte liberalnym portalem i jak mogłoby się wydawać ta wolność
słowa jest ograniczona. Bo to by świadczyło, że tu nie ma tylko nastawienia biznesowego, bo jeśli tego typu rzeczy się dzieją, no to to nie jest już kwestia biznesu, bo mnie by nie interesowało, jakbym chciał robić biznes. Ja mogę robić biznes i na prawicy, i na lewicy, tak? Ale okazuje się, że właśnie prawica przeszkadza.
Dlatego podkreślam te inne trochę podejście, bo ile właśnie Google, to jest wyszukiwarka, która bardziej służy biznesowi niż polityce, tyle Facebook, gromadząc taką ilość naszych danych, można je w różny sposób wykorzystać. Ameryka pokazała, że można w bardzo konkretnym kierunku wykorzystać. Jak jest w Polsce, oczywiście musimy to, każdy może ocenić z własnych doświadczeń, pewnie mamy przeróżne i będziemy mieli jeszcze więcej. Natomiast tam zdecydowanie biznes wchodzi na drugi plan, a wchodzi bardziej poglądy, czy to polityczne, ideologiczne, przeróżnego rodzaju. Więc tu byłbym bardzo, bardzo ostrożny i oczywiście ta dyskusja, która w Europie toczy się, w Polsce również, nad jakimś uregulowaniem kwestii takiej wolności na Facebooku, żeby zagwarantować pewną pluralizm poglądów wszelakich, będzie trwała. I tego nie da się uregulować bardzo szybko, prosto, bo jednak te serwery są amerykańskie, a nie europejskie, czy polskie, czy niemieckie. Gdyby to była europejska firma, sytuacja byłaby dużo, dużo prostsza. Natomiast oczywiście trzeba dążyć do tego, ażeby ta swoboda była poglądów wszędzie nieograniczona. W żadną stronę, ani w lewą, ani w prawą stronę. Złą sytuacją jest, kiedy prawicowy dziennikarz narzeka i pokazuje, jak mu nagle ubywa albo przybywa hejterów na danym profilu. Bardzo często pewnie są to trolle, czyli fikcyjne, jakieś tam konta zakładane tylko na potrzeby jakiejś pojedynczej akcji. To jest oczywiście złe, bo to nie ułatwia, nie stabilizuje takiej dyskusji na temat internetu i dyskusji wymiany poglądów w internecie. Natomiast jest to niewątpliwie fakt. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną kwestię, która jest niezmiernie istotna w czasach dzisiejszych, kiedy wszystko jest w internecie. Ja kiedyś parę lat temu w dyskusji na temat internetu i praw autorskiego w internecie jeden z twórców, członków znanej, starej zespołu muzycznego stał nagle i powiedział, no dobrze, a ja nie chcę być w internecie. I była pierwsza sytuacja, kiedy ja nie wiedziałem, co mam mu odpowiedzieć. Bo to niby jest bardzo proste hasło, no nie chcę w internecie i koniec, to jest moja wolna wola, ale to jest niewykonalne. To nie jest tak, że my podpisujemy jakąś umowę z internetem, że my jesteśmy, a jak nam się znudzi, to wypisujemy się z internetu i nas nie ma. Nie, pamiętajmy, że w internecie nic nie ginie. Jak tam wejdziemy raz, tam zostaniemy na zawsze. Co więcej, często nie musimy do niego wchodzić, bo wchodzą nasi znajomi i oni mogą nas po części, w cudzysłowie, wpisać, wprowadzić do internetu, nawet bez naszej wiedzy czy też zgody. Oczywiście mówimy choćby w Polsce o tak zwanym prawie do zapomnienia w internecie. Oczywiście, ale to na przykład ma dotyczyć Google'a tylko, w wyszukiwarce, żebyśmy nie pokazywali się. Ale w tym internecie globalnej, tym szóstym kontynencie, my cały czas będziemy. I pamiętajmy o tym właśnie. I tu jest, wracamy znowu do początku naszej dyskusji, do świadomości edukacji. Pamiętajmy, że w internecie nic nie ginie.
A jak zapisują nas znajomi? Czy to jest uczciwe? No bo wtedy płacimy czynsz, prawda? Jak jesteśmy na tym cyfrowym kontynencie lokatorami.
Najgorzej jest płacić czynsz, a nie korzystać z lokalu.
No właśnie. Wydaje się tak tradycyjnie patrząc, że byłoby to, że jest to nieuczciwe.
Zgadzam się. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy też i my, i nasi znajomi mieli świadomość tego, jak bardzo ważne są informacje, dane, często bardzo wrażliwe, które umieszczamy w internecie, czy to o sobie, czy naszych znajomych. Jeżeli umieszczamy zdjęcie na jakimś portalu internetowym, to pamiętajmy, że oznaczając siebie, w porządku, to jest nasze prawo, ale oznaczając znajomego już, pamiętajmy, że to jego twarz będzie krążyła po sieci, a nie nasza. I nie wiem, czy on sobie tego życzy. Ja na przykład zawsze znajomych pytam się, czy mogę ich oznaczyć w poście, zdjęciu, czymkolwiek. Jeżeli takiej zgody nie mam albo nie jestem pewien, tego nie robię po prostu. To jest taka odpowiedzialność za też swoich znajomych, szacunek do nich samych. Jeżeli znajomi mi się zgadzają, nie mam problemu, ja też się zgadzam, w porządku. Też pamiętajmy, że zawsze na takich portalach mamy opcję, jak szeroko udostępniamy na przykład nasz profil publiczny. Czy to, co piszemy na wallu, na przykład na Facebooku, będą widziały tylko nasi znajomi, czy też wszyscy, którzy otworzą Facebooka i wpiszą jakieś tam hasło klucz. Więc pamiętajmy, że z tego warto korzystać, z tych możliwości, które już po części narzucone, po części wymuszone przez biznes, przez użytkowników, ale te portale nam także dają. Więc warto, niestety ten regulamin jest wszędzie nie do przebrnięcia, nawet dla prawnika, ale czasami warto przynajmniej te główne pozycje w zakresie bezpieczeństwa i swojej prywatności zagłębić się, przeczytać i odpowiednie okienko, brzydko mówiąc, odhaczyć.
Szósty kontynent, społeczeństwo wobec wyzwań nowych mediów, to temat rozmów niedokończonych, które w tej chwili na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja. Zapraszamy Państwa do współtworzenia tych rozmów. Numery telefonów 56 657 0011 dla telewizów i słuchaczy z Polski Północnej, 657 0012 południa, 536 600 300, 536 600 400. Telefonia w naszej rodzinie oraz dwa numery dla telewizów z zagranicy 657 0013 i 657 0014. W naszym studio pani dr Monika Szetela, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, a także ksiądz Maciej Flader i Maria Gądek, studenci studiów magisterskich uzupełniających dziennikarstwa oraz pan Michał Kanownik, prezes Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Cyfrowa Polska. Temat ważny, temat ciągle aktualny i temat, który jutro także będzie omawiany podczas konferencji, którą organizuje Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Studenci przede wszystkim tę konferencję organizują wraz z panią doktor, z panem Grzegorzem, doktorem Grzegorzem Osińskim, więc czekając na telefony, może powiedzcie Państwo kilka słów o tej konferencji, jak ona jutro będzie przebiegać i kto w niej bierze udział.
To już trzecia edycja. Mieliśmy cyfrowych tubylców, mieliśmy zaplątanych w sieci, teraz mamy szósty kontynent. Trzecia edycja konferencji skierowanej przede wszystkim do młodych badaczy, młodych naukowców, czyli do tych, którzy jeszcze nie uzyskali dyplomu doktora, czyli albo jeszcze są na studiach magisterskich, albo na studiach doktoranckich. Cieszymy się, bo odzew ze strony studentów z różnych uczelni w Polsce był dosyć duży. Mamy jutro 31 prelegentów, aż oczywiście dzielimy to na panele, bo inaczej nie udałoby się tego zmieścić w ciągu jednego dnia. 31 prelegentów z bodajże 10 różnych uczelni w Polsce, którzy przyjadą jutro dyskutować właśnie o tym, o czym my rozmawiamy, i zakres tych dyskusji jest naprawdę szeroki. Od na przykład systemów łączenia mózgu z komputerem, to jeden z naszych studentów będzie miał taką prelekcję, przez właśnie wykorzystanie internetu do nauki. Będą dwie czy trzy nawet prelekcje na ten temat. Aż po te wszystkie platformy społecznościowe, które są przez studentów z różnych stron analizowane i pokazywane różne mandry. Zarówno ksiądz Maciej, jak i Maria jutro będą mieli swoje prelekcje.
To zaraz może przynajmniej tematycznie dotkniemy, ale mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam wszystkich, mówi Leszek z Wrocławia. Postaram się mówić trochę szybko, dlatego że tutaj pan, który przyjmował telefon, powiedział, że mam mówić do 3 minut. No więc tak, w punktach. Pierwsza rzecz, w internecie faktycznie nie ma żadnej wolności. Była tutaj już mowa, ojciec Dariusz powiedział wyraźnie, że przecież te strony, które są, że tak powiem, których nie lubią ludzie lewicy, czyli takie narodowe, na przykład chrześcijańskie, katolickie, są ograniczane. Także nie mówmy, że to jest jakaś wolność. Czyli my w pewnym sensie ludzie o takich poglądach, wchodząc do internetu, zgadzamy się jak gdyby na nasze ograniczenie naszej wolności. Wchodzimy w pewnym sensie jak gdyby do więzienia takiego i nie mówmy, że jesteśmy wolni wtedy. A zwłaszcza patrzmy, jeśli mamy dzieci czy wnuki, no to co się dzieje? No przecież według przysłowia, z jakim przestajesz, takim się stajesz. No więc jeśli nasze dziecko będzie przez ileś godzin dziennie podłączone pod internet, który jest w większości lewicowy, a nie wiem, może raz na tydzień pójdzie na godzinę do kościoła, to jakie to dziecko będzie miało poglądy? I później słuchamy, że dzwoni babcia i mówi, no jak to, co się stało? Ja nie rozumiem, co się dzieje, że dziecko przestało chodzić do kościoła i modli się. Babci pozostaje już tylko modlić się, żeby to dziecko jakoś wróciło, prawda, na drogę wiary. Także na pytanie, kończąc, pytanie ojca Dariusza, takie bardzo mądre. Kto jest bardziej świadomym użytkownikiem internetu, to ja bym odpowiedział w ten sposób, że najbardziej świadomym uczestnikiem jest ten człowiek, który w ogóle nie korzysta z internetu. Bo jeśli ja słyszę coś takiego, że Facebook czy jakaś tam inna platforma daje nam wiele korzyści, no to ja się dziwię, bo robię wielkie oczy. Co to znaczy daje nam wielkie korzyści? Jakież to wielkie korzyści? A książka to jakie daje korzyści? Czy 100 razy większe? Ja mam tu osobę, która nie korzysta z internetu. Ja mogę z nią o wszystkim i to głęboko drążąc temat porozmawiać. A osoby takie właśnie w wieku 20 lat, które korzystają ciągle z internetu, to rozmowy są płaskie i praktycznie nie ma o czym z nimi rozmawiać. No także dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, panie Leszku. Czy ktoś z państwa do tego telefonu?
Tak, ja jednak bym broniła tego. Broniłabym tego, że internet daje korzyści. I podam tu przykład organizacji naszej konferencji. Mamy grupę na Facebooku, która zgrzeszała osoby, które są zaangażowane. Nie musiałam dzwonić czy wysyłać wiadomości bezpośrednio do każdego. Wrzucałam informacje na grupę. Dzieliliśmy się od razu na bieżąco informacjami, kto co może robić. Dzieliliśmy się pracą. Ja na co dzień mieszkam w Warszawie, przyjeżdżam tutaj do Turcji na zajęcia i to było ogromne dla mnie, było ogromne ułatwienie, jeśli chodzi o organizację tego. Zgadzam się z tym, co pan Leszek powiedział, że rzeczywiście różnica taka, powiedzmy, głębszej refleksji między tymi, którzy czytają więcej książek, a tymi, którzy używają tylko internetu, jest duża i ona rośnie. To pokazują też różnorakie badania, ale no, trudno jest mi się zgodzić z tym, że internet nie daje żadnych korzyści. Daje korzyści, od choćby ułatwia komunikację. Jest ona dużo szybsza, tańsza, łatwiejsza.
Ja też chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja jakiś czas temu, około roku, popełniłem taki tekst Internet słupie Chrystusowi, opublikowany w tygodniku Niedziela, gdzie pokazałem, że internet to także bardzo pozytywne rzeczy, które można dobrze wykorzystać. To choćby aplikacje szerzące Pismo Święte, grupy, które zrzeszają poszczególne środowiska parafialne, przekaz informacji właśnie do wspólnoty parafialnej, który przez internet, przez Facebooka choćby nawet jest dużo prostszy i szybszy i skuteczniejszy bardzo często. Więc to jest zawsze, jak mówiłem, kwestia tego, w jaki sposób i kto chce wykorzystać to narzędzie, którym jest internet generalnie, a Facebook w szczególności. To samo książki. Ja zgadzam się, jestem osobiście fanatykiem jest papierowej książki, jestem konserwatystą w tym zakresie absolutnym, ale także doceniam to, że dzięki internetowi są możliwości, żeby tych książek nie mieć w domu 100, bo więcej mi się nie mieć na półkach, tylko mieć je 1000, ale w małym czytniku e-booków. Więc to nie jest kwestia tego, czy jesteśmy w internecie, czy na Facebooku, czy też nas tam nie ma, tylko w jakim stopniu i w jaki sposób z tego korzystamy.
Czekamy na państwa telefony i pytanie o państwa księdza, pani Marii, jutrzejsze wykłady, prelekcje, to co państwo przygotowali na jutro.
Więc pozwolę sobie zacząć. Moja prelekcja odnosi się do jednej z bardzo popularnych aplikacji randkowych, bo tak ją trzeba nazwać, chociaż twórcy jakby tutaj takiego celu nie ukazują. Chodzi głównie o poznawanie nowych ludzi, zwłaszcza wyjeżdżając gdzieś za granicę, czy przeprowadzając się w całkiem nowym środowisku. Będę chciała w jakiś sposób pokazać fenomen tej aplikacji, mimo że wydaje się, że jest bardzo płytka, bo wybieramy te osoby, z którymi chcemy porozmawiać, wybieramy jedynie za pomocą przesunięcia zdjęcia profilowego w prawo lub w lewo. W prawo, jeżeli nam się podoba, w lewo, jeżeli nam się nie podoba. Więc wydaje się to bardzo płytkie, ale jeżeli nawiązujemy takie kontakty, rozpoczynamy rozmowę i szybko przechodzimy do takiej realnej realnego kontaktu, te znajomości mogą być naprawdę wartościowe i wydaje mi się, że jestem tutaj bardzo dobrym przykładem, bo używając takiej aplikacji poznałam swojego narzeczonego. Więc nie chciałabym wrzucać wszystkich użytkowników do jednego worka, bo naprawdę wielu, chociażby z takiego powodu, chociażby samotności, może boją się poznawać ludzi gdzieś tam w tak zwanym realu i szukają pomocy tam, więc nie wrzucałabym ich do jednego worka z tymi, którzy szukają tylko jakichś tam krótkotrwałych doświadczeń.
O tym będzie jutro i pewnie zdania uczonych będą podzielone.
Oczywiście.
A ksiądz Maciej?
Ja jutro będę mówił o inkulturacji wiary w cyfrowy kontynent albo szósty kontynent, w zależności od nomenklatury. I będę chciał pokazać, że w odniesieniu do tego telefonu, że powstała nowa kultura i jakby my tego nie możemy zatrzymać. Nie możemy jakby powiedzieć, że tej kultury nie ma albo że to jest jednoznacznie złe. Obrażamy się na internet i tyle. Chciałbym pokazać na to, że internet jest wspaniałym albo bardzo dobrym, bardzo dobrą okazją do tego, żeby tam zaszczepić Ewangelię, żeby tam zaszczepić Chrystusa. I na podstawie pojęcia tego inkulturacja, to jest pojęcie teologiczne i wzięte z misjologii, chciałbym pokazać, jak to też pokazuje papież Benedykt, w jaki sposób my możemy dzisiaj mówić na szóstym kontynencie o Chrystusie i o Ewangelii w taki sposób, żeby to było zrozumiałe, żeby to docierało i żeby to wydawało jakieś konkretne owoce w postaci takich już rzeczy, które ta nowa kultura stworzy, ale po tym wszczepieniu Ewangelii.
A czy ta ewangelizacja wirtualna spowoduje, że ktoś będzie chciał spotkać realnego Chrystusa, realną wspólnotę, realny Kościół, a nie tylko skupiać się na tych przekazach, zwłaszcza na YouTube, prawda, poszczególnych kaznodziejów czy kogoś takiego, no i tylko do nich się odwoływać?
Takie są założenia i do tego to dąży, bo dokumenty Kościoła mówią o tym, że te wszystkie zabiegi, ewangelizacja czy inkulturacja, jakby tego nie nazywać, ono ma prowadzić do takiego realnego spotkania. I to są tylko takie czynniki, które pomagają, które może w jakiś sposób stymulują, albo które w ogóle dają poznać, czy pierwszy raz spotkać się z Ewangelią, ale gdzieś tam w perspektywie mają prowadzić do realnej wspólnoty Kościoła, do realnego spotkania w sakramentach, czyli prowadzą jakby o krok dalej. Trochę prowadzą do tego, żeby wyjść z tej wirtualnej wspólnoty, tylko z wirtualnej wspólnoty, po to, żeby ta relacja jednak realizowała się w rzeczywistym świecie.
Mamy telefon, bardzo proszę. Halo.
Halo, witam. Czy słychać mnie dobrze?
Tak, słyszymy, bardzo proszę.
Stefan Szkul. Witam wszystkich serdecznie. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ja dzwonię z Niemiec. Ja chciałem wyrazić swoją opinię. Pewnie zajęłoby mi to dużo czasu, jakbym chciał tak dogłębnie, ale postaram się jak najszybciej. Czy można żyć dzisiaj w współczesnym świecie bez mediów? Na pewno można je ograniczyć. Dzisiaj każdy, większości z nas ma swój profil na Facebooku. Ja oczywiście nie mam. Nie mam dlatego, że jest mi w ogóle niepotrzebne i wiele osób, bo ja tutaj się nie zgadzam z tą opinią pani bodajże docent czy doktor, że tak, łatwa komunikacja. Oczywiście, że można porozumieć się za pomocą SMS-ów bardzo szybko i bardzo skutecznie. Tu w Niemczech poznałem taką osobę bardzo ciekawą, panią Maritę Kretschmer. Można sprawdzić, pracowała wiele lat w Indiach, między innymi z świętą już Matką Teresą. I ona w ogóle nie korzysta nawet z telefonów komórkowych, nie mówiąc o innych mediach, prowadzi bardzo dużo zajęć terapeutycznych. My jeszcze nasycamy się tym, co do końca żeśmy nie poznali. Oczywiście, że internet współcześnie zniewala całkowicie. Tutaj bardzo sensownie powiedział pewien pan. Kształtuje osobowość, ale oczywiście na taki sposób, w jaki chcemy być uformowani, w ten sposób. Czyli mamy być współcześnie liberalni, nowocześni, medialni, I tracimy na tym oczywiście najważniejszą rzecz, czyli osobowość. Dzisiaj wiele osób nie posiada osobowości. Młodzi ludzie, jak ich biorę na jakiś tur taki żeglarski czy wyprawowy, nie potrafią zapalić sobie ogniska, nie potrafią znaleźć. Oni są oderwani od rzeczywistości, więc to też tak. Zabiera nam oczywiście cały taką wiedzę o życiu, o rzeczywistości, o życiu realnym. My mówimy, że tak, dzisiaj nie możemy funkcjonować bez internetu. Tak, ale dlaczego nie możemy się przejść i korzystać z jednego wspólnego na przykład domu kultury, gdzie jest internet? Tu w Niemczech wiele osób nie posiada internetu, dlatego że chce, tak, współczesny z Niemczech. W takim nowoczesnym państwie idą sobie do księgarni i korzystają tam z internetu, dlatego że nie chcą być dogłębnie inwigilowani przez internet. Bo tam jest założone oczywiście Gmail i wszystko na jednym bibliotekowym wspólnym koncie. I tam można znaleźć sobie wyszukiwarce to, czego szukamy, co chcemy sobie zakupić, wyjść i odciąć się od tego. My o tym nie mówimy. My najlepiej, żebyśmy mieli Facebooka, siedzieli 24 godziny na Facebooku, byli obserwowani, byli całkowicie inwigilowani, powtórzę się, i byli kształtowani, bo to jest zasada mediów. Oczywiście, że jak te media istnieją, to my musimy w nich zaszczepić też źródło dobrze, czyli dobre źródło, Pismo Święte czy inne strony. Bo to bez tego, jak już jest, wiadomo, że lepiej, jak jest ten taki Boży jeszcze duch, który gdzieś tam może dotrzeć do kogoś. Natomiast to młode pokolenie, jeszcze raz powtórzę się, w Polsce, bo tutaj to jest już taki kubeł zimnej wody, że wiemy, że to jest zło. Dzisiaj są współczesne terapie. Dlaczego nie mówimy, ile współczesnych, nowoczesnych terapii w państwu, w Niemczech choćby nawet, gdzie jest zwalczanie uzależnienia i od telefonów, od smartfonów, od iPhone'ów, od tego wszystkiego, od tych palmotów, od tego wszystkiego, które nosimy przy sobie i które wiecznie mamy wtopiony wzrok w to. My nie zauważamy takich rzeczy, pięknych rzeczy, jak przyroda, jak to, co się rozwija, jak spacer z dziewczyną pod rękę, jak patrzenie sobie w oczy, jak rozmowa. My to gubimy na rzecz internetu. My możemy oczywiście porozumieć się, jak jeszcze raz wspomnę, ja posiadam zwykły telefon, proszę Państwa, taki zwykły, najzwyklejszy za 25 euro, gdzie ja sobie wyślę SMS-a i jest mi wystarczająco potrzebny, który oczywiście wyłączam, jak nie potrzebuję, czasami 2-3 dni. I włączam wtedy, kiedy mi jest potrzebny. I jest to wystarczające, proszę mi wierzyć.
Dziękuję bardzo, panie Stefanie, bo żebyśmy też jeszcze mogli odpowiedzieć i dać szansę innym. Myślę, że te najważniejsze elementy już pan w swojej wypowiedzi wymienił. Czy ktoś z państwa chciałby się ustosunkować? No pani doktor też została wywołana przez pana, to może zacznijmy.
Nie, pan, nasz rozmówca powiedział, że używa tyle, ile potrzebuje i to jest chyba najlepsze rozwiązanie, najzdrowsze, tak? Używam tyle, ile potrzebuję. Ja też używam tyle, ile potrzebuję i potrafię wyłączyć internet, telefon i nie używać go, kiedy go nie potrzebuję. I to nie jest tak, że jestem zobligowana i muszę go używać. Ale jeśli mogę, jeśli mi to daje konkretne korzyści w postaci łatwości kontaktu, to sobie z tego korzystam. Tam. Jakby my też trochę zapominamy o tym, że świat internetowy nie ogranicza się tylko do Facebooka czy tylko do Google. Jest dużo różnych innych rzeczy i ludzie robią naprawdę fantastyczne rzeczy w internecie. Inni ludzie korzystają. My nie jesteśmy zobligowani, żeby tylko iść w jedną stronę i tylko tam korzystać. To, o czym ojciec mówił, że tam są zasięgi obcinane czy na YouTubie, czy na Facebooku, czy na jakichś innych platformach. One są ogromne. One zrzeszają miliony ludzi i przez nie najłatwiej jest ten przekaz wysłać do świata. Najłatwiej, ale no, to jest ten koszt. Jest mi najłatwiej, bo założenie konta nic nie kosztuje, ale kosztem jest to, że oni mogą mnie obciąć, bo oni mają inne poglądy. Ja mogę skorzystać z innej platformy, mogę stworzyć swoją własną platformę. Będzie mi trudniej, bo będę musiał wypracować sobie te mechanizmy, które na przykład YouTube już sobie wcześniej wypracował, ale nikt mnie wtedy nie ograniczy. I to jest coś za coś. Czy ja idę po to łatwo i szybko i tanio, ale ryzykuję, czy idę w drugą stronę, ale wtedy wiem, że nie będę ograniczany, jeśli sam na swoim własnym serwerze założę sobie taki portal i zacznę go rozwijać. To jest trudne, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale nie jest niemożliwe.
Chodzi, jak ostatnio Mark Zuckerberg przed komisją powiedział, że no, musi zapytać zespołu, czy gdy wyłączy się Facebooka, wyloguje się z Facebooka, czy on też wsysa wszystko to, co się dzieje, mając zainstalowaną aplikację na telefonie, bo wszystko wskazuje na to, że właśnie tak się dzieje, że można być wylogowanym, czyli zrezygnować z użytkowania na jakiś czas, a mimo to wszystko jest wsysane jak w odkurzacz. A później, jak się zalogujemy, dane się zbiorą.
Pamiętajmy też, że internet można z niego korzystać tak jak pewnie większość ludzi na świecie, posługując się najbardziej popularnymi stronami informacyjnymi, czy portalami informacyjnymi, czy też portalami typu Facebook, ale można kompletnie inną stronę. Można iść w kierunku poszukiwania informacji, które mnie interesują i mnie ciekawią, czyli poprzez wyszukiwanie poszczególnych haseł z dowolnego miejsca na świecie. Nie musimy kierować się tylko przekazem, który jest tłoczony przez wielkie korporacje informacyjne światowe poprzez różnego rodzaju portale, ale właśnie szukajmy informacji, szukajmy wiedzy, szukajmy kultury, szukajmy kontaktów, właśnie takich, które nas interesują, bardziej, nawet często bardziej wartościowych. Na kompletnie innym końcu świata możemy znaleźć bardzo ciekawe informacje, bardzo ciekawych ludzi, z którymi chcemy porozmawiać, wymienić opinie, zdania i tak dalej, czy książkę znaleźć, czy płytę posłuchać. Więc warto internet traktować jako źródło wiedzy, ale nie takiej, która jest tylko wyłącznie przekazywana na tacy, ale warto w tym momencie pogrzebać, kopać jak najgłębiej, żeby znaleźć te najbardziej wartościowe informacje, które dla nas będą wartościowe.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, halo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze.
Grzegorz Krakowa. Ja bardzo krótko, bo wiem, że jest, nie ma czasu. Chciałem powiedzieć, tak może podsumować tę audycję, że ja w marcu nową umowę z Orange podpisałem i zaproponowano właśnie internet i musiałem sobie kupić smartfona pierwszy raz w życiu i użyłem przez smartfona na mojego laptopa internet. I chciałem króciutko powiedzieć, że przede wszystkim to jest dar od Boga, bo ja sobie za godzinę włączę internet i będę z Matką Bożą w Częstochowie przez ten internet. Ja sobie w niedzielę o 9:30 włączę i będę na mszy świętej u Matki Bożej w Częstochowie. Więc jeżeli to się na chwałę Boga skieruje, to po prostu no to jest niesamowite, to jest cud. I Pan Bóg się z tego cieszy. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, bo ma Pan na swoim telefonie aplikację Telewizji Trwa. Dlatego tak się dzieje. Ale rzeczywiście, proszę Państwa, na stronie Radia Maryja wszystkie audycje, choćby rozmowy niedokończone, które Państwo teraz oglądają, także są dostępne. No i mogą Państwo nie tylko je obejrzeć w dowolnym czasie, ale także udostępnić swoim znajomym, przesłać, przekazać link, czy no, zwyczajnie po prostu podzielić się nimi i zachęcić także do oglądania. Więc te korzyści są, ale trzeba być bardzo, bardzo jednak ostrożnym w korzystaniu z mediów, bo jak tutaj zostało powiedziane, jesteśmy tylko lokatorami i w zasadzie no, nie do końca mamy wpływ na te mieszkania, w których funkcjonujemy. Taki minimalny, tak, sobie ścianę przemalować możemy, ale już większych remontów...
Ścian już nie przestawimy,
tak,
działowych.
Nie przestawimy. Jutro więc konferencja, czy można śledzić tę konferencję? No skoro mówimy o mediach, to czy będzie ona dostępna?
Jak najbardziej. Marysia wie.
Będzie dostępna. Mamy swoją telewizję studencką, telewizję Tilma i na ich stronie internetowej www.tilma.pl będzie można śledzić te główne obrady, które będą odbywać się na naszej auli. Potem te...
Zaczynają się
o godzinie 10. Następnie będą obrady panelowe. One odbywają się wszystkie w tym samym czasie w 4 salach, więc jest niemożliwe zrobić jedną transmisję z tego. Więc na pewno koledzy z Tilmy przygotują nagranie. Będzie to dostępne na YouTubie czy na naszej stronie internetowej, więc wszystko później można sobie obejrzeć.
I na stronie uczelni wsksimedu.pl, a także na Twitterze, bo uczelnia też na Twitterze
jest oraz obecna. Na Facebooku.
Na Facebooku.
Najważniejsze.
Tak, więc na tych...
Wszystko do znalezienia
na będzie. Tych, proszę Państwa, portalach też będą Państwo mogli znaleźć informacje. Informacje, które są o szóstym kontynencie, czyli tym cyfrowym kontynencie, najbardziej ludnym kontynencie, ale także takim kontynencie, do którego potrzeba się nieustannie dokształcać, wiedzę o tym kontynencie zdobywać. I mamy nadzieję, że ta jutrzejsza konferencja będzie temu sprzyjać. To konferencja interdyscyplinarna. O tej interdyscyplinarności myślę też warto powiedzieć już w kolejnym naszym spotkaniu. Za to serdecznie dziękuję Państwu. Dziękuję naszym gościom. Pani dr Monika Szetela, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, pan ksiądz Maciej Flader i pani Maria Gądek, studenci drugiego roku studiów uzupełniających magisterskich dziennikarstwa i pan Michał Kanownik, prezes Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Cyfrowa Polska. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz dziękuję Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.